Słuchacie sobotniego programu w radiu RMF24. W ubiegłym roku 30% pracowników w Polsce korzystało z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji przynajmniej raz w tygodniu, a 16% codziennie. Tak wynika z badania Future Mind. Jednocześnie dla co drugiej osoby AI nie wniosła wartości do codziennych obowiązków. Pisze o tym portal bankier.pl. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pani profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, członkini grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz doradca dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego do spraw AI i Edukacji Cyfrowej. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry państwu.
Pani profesor, z czego może wynikać ta opinia o, nazwijmy to, umiarkowanej przydatności sztucznej inteligencji?
No, tutaj powodów może być bardzo dużo. Z jednej strony mogą być to bardzo duże oczekiwania wobec tych narzędzi sztucznej inteligencji i jednocześnie no właśnie takie zderzenie z tą rzeczywistością, że one jednak no, nie są do końca idealne, perfekcyjne i doskonałe. Mają swoje wady, jak każde narzędzie, którym się posługujemy, między innymi na rynku pracy. Ale z drugiej strony może to wynikać również chociażby z kwestii dotyczących naszego poziomu kompetencji, czyli raczej umiejętności, nie tyle już tych oczekiwań, ale właśnie umiejętności, kompetencji związanych z możliwością wykorzystania tych narzędzi, czyli być może sięgamy po nie, korzystamy, ale nie do końca potrafimy z nich skorzystać. No i oczywiście również kwestia dotycząca tego, jak firmy dzisiaj te narzędzia wdrażają. Jeśli traktują je tylko i wyłącznie jako taki element, który ma przyspieszyć naszą pracę, to może się okazać, że niestety pomija się ten cały aspekt dotyczący no właśnie jakiejś wartości dodanej, którą te narzędzia mogłyby na te nasze stanowiska pracy przynieść.
I właśnie pani profesor, a propos tych kompetencji, czy AI obecnie wciąż mało może, czy to my nie dobieramy do zadań odpowiednich narzędzi, nie umiemy pisać tak zwanych promptów, czyli tych instrukcji dla modeli sztucznej inteligencji?
Ja myślę, że my już piszemy te prompty dużo, dużo lepiej. Nauczyliśmy się też nie tylko promptować. Myślę, że tutaj ten poziom naszych umiejętności w tym zakresie zdecydowanie wzrósł. Myślę, że jesteśmy już na zdecydowanie wyższym też poziomie. Już nie tylko koncentrujemy się na aspektach dotyczących promptowania, ale raczej na takich decyzjach, które z narzędzi i w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać, idąc w kierunku tych modeli kolaboratywnych, czyli takiej współpracy. Współpracy, gdzie z jednej strony pewne zadania, które wykonujemy na naszych stanowiskach, mogą być wykonywane równolegle, zarówno przez nas jako pracowników ludzi, jak i również przez te systemy sztucznej inteligencji, ale także przez zadania, gdzie możemy pracować nad różnymi częściami tego zadania. Więc czekam na przykład analizę wykonaną przez jakąś analizę chociażby tych dokumentów wspomnianych, wykonaną przez sztuczną inteligencję, po to, by na kanwie tego zweryfikować ten materiał i dopiero budować różnego rodzaju jakieś rekomendacje czy wskazania dla mojej firmy czy dla tutaj poszczególnych działów. No, tu możliwości zastosowania jest rzeczywiście bardzo, bardzo wiele. Natomiast coś, na co warto zwrócić uwagę, to to, że dzisiaj tą najważniejszą dla nas kompetencją, jako dla pracowników, jako dla w ogóle nas jako ludzi z punktu widzenia takiego społecznego, powinna być szybkość przyswajania sobie tego wszystkiego, co nowe. Jakby nie zapominania, że no, tych narzędzi sztucznej inteligencji po pierwsze na rynku pojawia się coraz więcej, po drugie mają one coraz więcej różnych funkcjonalności, te modele już nie są jednomodalne, czyli tekst to tekst, ale one potrafią już dzisiaj zdecydowanie dużo więcej, z tekstu przejść na grafikę, z tekstu przejść na film wideo, czy z tekstu przejść na jakiś plik muzyczny. W związku z tym zmienia się nie tylko ta konieczność poszerzania tych naszych umiejętności, kompetencji, ale zmienia się w ogóle środowisko, w jakim pracujemy i to, jak pracujemy. Czyli tak naprawdę nie tylko sam fakt, że my tę pracę możemy wykonywać w sposób szybszy, ale przede wszystkim to, że my możemy wykonywać tę pracę w sposób lepszy, w sposób, który pozwala nam gdzieś wykraczać poza te nasze dotychczasowe ograniczenia, możliwości, czy to finansowe, czy po prostu wynikające gdzieś z ograniczeń infrastrukturalnych, czy wynikające po prostu z braku możliwości wykonania takiego zadania.
Już za chwilę przejdziemy oczywiście do narzędzi sztucznej inteligencji, które mogą na przykład ułatwić pracę pracownikom biurowym, ale gdyby pani miała wskazać takie trzy rzeczy, które każdy pracownik może zrobić ze sztuczną inteligencją, w cudzysłowie, od zaraz, żeby zobaczyć efekt. Pani profesor, co by to było?
Ja bym powiedziała, że zacząć doświadczać. Tu chyba nie ma jednej recepty, bo oczywiście my możemy powiedzieć, że można przygotować grafikę, można przygotować odpowiedź na maila, można chociażby przygotować jakieś streszczenie dokumentów. Natomiast ja myślę, że tych możliwości jest bardzo wiele, w zależności od tego, na jakim stanowisku pracujemy, w jakim sektorze pracujemy, w jakiej branży pracujemy i co tak naprawdę należy do naszych obowiązków. Coś, na co bym zwróciła uwagę, jeśli miałabym się skoncentrować na trzech rzeczach, to powiedziałabym, po pierwsze, testujmy, sprawdzajmy, weryfikujmy, ćwiczmy, patrzmy, jakie poszczególne narzędzia dają efekty, by wybrać te, które są dla nas najlepsze. Po drugie, rozwijajmy się w oparciu o właśnie tę interakcję z tymi technologiami. No i trzecia rzecz, weryfikujmy, sprawdzajmy te efekty, które dostajemy. Nie wierzmy technologii, że jest nieomylna, bo technologia może się mylić, może nie zrozumieć naszego zapytania, może nie zrozumieć kontekstu, w którym my funkcjonujemy. Więc najważniejszy nadal będzie człowiek. Człowiek, który testuje, doświadcza, rozwija się, ale i weryfikuje tę sztuczną inteligencję i ją sprawdza.
Dokładnie tak. No to wróćmy zatem, pani profesor, do pracowników biurowych. Jakie są narzędzia sztucznej inteligencji, których mogą używać właśnie na przykład pracownicy biurowi do ułatwienia swojej pracy?
Tych narzędzi jest bardzo dużo. Zarówno te narzędzia pozwalające na generowanie tekstów, jak chociażby ten znany nam wszystkim chat GPT, czy Gemini, czy Claude, czy Perplexity. Tych narzędzi jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To są narzędzia, które jeśli pracujemy na przykład w działach reklamy, mogą być narzędziami, które pozwolą nam na właśnie generowanie tego pewnego kontentu tekstowego, kontentu graficznego, kontentu muzycznego. Tego można by wymienić bardzo wiele. Natomiast ja myślę sobie, że my powinniśmy zwrócić uwagę tutaj nie na samą znajomość czy ilość różnych narzędzi, które na tym rynku są, ale raczej na kwestię tego, byśmy pamiętali, jak z tych narzędzi korzystać. Ja zwrócę uwagę tutaj na kwestię po pierwsze odpowiedzialności, takiego zjawiska Shadow AI, czyli nie korzystamy z tych narzędzi, które nie są dopuszczone w firmach i nie korzystamy z tych narzędzi, które no gdzieś nie wpisują się w oparciu o pewne licencje do czego chcemy je wykorzystać, tak aby uniknąć się sytuacji, w których te dane naszych chociażby klientów, dane nasze poufne, nie wyciekły na rynek. No tu to jest taka, powiedziałabym, kluczowa zasada. Więc ja bym się nie koncentrowała na tym, jakie mamy narzędzia, bo ich jest mnóstwo i co więcej, one się cały czas pojawiają kolejne modele, kolejne rozwiązania, kolejne narzędzia, kolejne systemy. Natomiast zwracałabym uwagę na to, jak pracować z tymi narzędziami, by z jednej strony podnosić jakość tego efektu końcowego, z drugiej strony, by uniknąć sytuacji, w których no właśnie te chociażby nasze dane gdzieś tam wyciekną, albo damy się zwieść technologii i na przykład uwierzymy w to, co nam mówi, a okaże się to po prostu zwykłą halucynacją. W związku z tym, no tu takich sytuacji też na rynku mamy całkiem sporo, natomiast mówię, no kwestia takiej odpowiedzialności za narzędzia, po które sięgamy i kwestia uświadomienia sobie, że no to my musimy być odpowiedzialni co do tego, w jaki sposób z tych narzędzi korzystamy.
Pani profesor,
naprawdę bardzo, bardzo wiele.
Pani profesora, czy korzystanie ze sztucznej inteligencji w obecnych czasach jest absolutnie niezbędne? Czy osoby, które dziś właśnie nie korzystają z AI, realnie ryzykują, że zostaną w tyle na rynku pracy? Czysto hipotetycznie, jeżeli nie korzystałbym na przykład z czata GPT, ze sztucznej inteligencji, to mogę obawiać się o swoją posadę?
To zależy. Prawda jest taka, że no, oczywiście my dzisiaj, już patrząc przez wymogi rynku, oczekujemy choćby podstawowych umiejętności posługiwania się tymi narzędziami, no bo one po coś są, tak? Mają zwiększać efektywność, mają zwiększać skuteczność naszego działania na tych stanowiskach, mają też podnosić nasze możliwości chociażby przeszukiwania informacji, docierania do pewnych informacji, analizowania pewnych materiałów, znowu w zależności od tego, na jakim stanowisku pracujemy, w jakiej firmie i w jakim sektorze. Natomiast no, te zmiany na tym rynku pracy niewątpliwie zachodzą i kiedyś mówiło się o tym, że ta sztuczna inteligencja będzie przede wszystkim stanowiła zagrożenie dla tych zawodów, tych stanowisk, które wykonują prace rutynowe, które wykonują prace bardzo żmudne, powtarzalne, nudne. Dzisiaj wraz z rozwojem tej generatywnej sztucznej inteligencji mówi się o tym, że również te zawody i te stanowiska, które wymagają od nas kreatywności, a więc wszystkie te sektory, chociażby kreatywne, związane na przykład z reklamą, również mogą w pewien sposób czuć się zagrożone, bo przecież no, ta sztuczna inteligencja i te narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji gdzieś bardzo mocno w ten sektor już weszły. No i na pewno pewne zagrożenia to za sobą, między innymi dotyczące rynku pracy, niesie. Więc ten rynek się zmienia, dynamika jest stosunkowo szybka. Często też słyszymy o kolejnych firmach, które zwalniają swoich pracowników, mówiąc o tym, że ich praca zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Takie sytuacje na rynku są, ale mówi się też z drugiej strony o tak zwanym zjawisku lay-off boomerang, czyli o sytuacji, kiedy zwalniamy tych pracowników, zastępując ich pracę pracą sztucznej inteligencji, a potem po kilku miesiącach ponownie zatrudniamy na to samo stanowisko lub podobne stanowisko, bo nagle okazuje się, że ta sztuczna inteligencja nie jest jednak w pełni perfekcyjna, w pełni idealna i że nie wszędzie da się tą pracę tego człowieka zastąpić pracą sztucznej inteligencji, ba, w niektórych nie powinniśmy nawet tego robić.
Czyli na końcu oczywiście najważniejszy jest człowiek. Pani profesor,
tak
na koniec, na ile sztuczna inteligencja może nam pomagać w codziennym życiu? Pytanie, jakie są te konkretne narzędzia, których możemy używać prywatnie?
Jednak wracamy do wypunktowania listy narzędzi. W zasadzie konsekwentnie powinnam powiedzieć, że ja tego nie powiem. Natomiast ja powiem inaczej, odpowiadając na to pytanie, dlatego że każdy musi znaleźć sobie narzędzia, które dla niego będą istotne, którymi będzie się dobrze czuł i z którymi rzeczywiście będzie odczuwał wzrost tej wartości swojej pracy. Mogę powiedzieć o tych, z których ja korzystam na swoim stanowisku, pracując jako wykładowca. Korzystam z narzędzi takich jak ChatGPT czy Gemini. Korzystam z narzędzi takich jak chociażby Hagen Midjourney. Natomiast tak jak mówię, to jest dosyć indywidualna kwestia, wynikająca zarówno z naszego poziomu zainteresowania, wynikająca z naszych umiejętności, wynikająca też z naszych preferencji, czy w ogóle stosunku do technologii, poziomu zaangażowania technologicznego, no i tego, do czego nam tak naprawdę te narzędzia są potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, że dziś w zasadzie ciężko jest chyba znaleźć taki obszar, czy to naszego życia takiego prywatnego, gdzie nie znajdę jakiejkolwiek aplikacji, która pomogłaby mi na przykład zaprojektować moje mieszkanie czy mój dom, która pomogłaby mi dojechać do celu, która pomogłaby mi zrobić perfekcyjne zdjęcie, która pomogłaby mi dobrać mój strój do okazji, sytuacji, w której gdzieś tam za chwilę mam się znaleźć, czy też która pomogłaby mi schudnąć, bo policzy moje kalorie, która pozwoli mi się zrelaksować, dobierając mi odpowiednią muzykę, filmy. No mogłabym wymieniać tego dużo, 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 bo ta sztuczna inteligencja na dobre wkroczyła do naszego życia. Ona już niejednokrotnie pojawia się w różnych programach, z których korzystamy, czy to właśnie indywidualnie, czy to gdzieś tam na stanowiskach pracy, choćby patrząc przez pryzmat różnego rodzaju na przykład serwisów informacyjnych, z których korzystamy, które, żebyśmy nie czytali całego artykułu, oferują nam wersję pewnego podsumowania tego artykułu. No i tu pojawia się pytanie, w którym miejscu jest ta granica, w której jednak ja chcę pozostać sobą i nie chcę, żeby taka czy inna technologia w pełni mnie uzupełniała, zastępowała czy wyręczała we wszystkim.
Ale oczywiście w poszukiwaniu najnowszych informacji najlepiej słuchać radia RMF24. Razem z nami była pani profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, członkini Grupy Roboczej do Spraw Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz doradca dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego do Spraw AI i Edukacji Cyfrowej. Pani profesor, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję.